Rozdział 17. Do odważnych świat należy. Rok 2008. Wiek 22 lata. Staż cukrzycy 11 lat. Sobota 28 czerwca 2008 roku była dla mnie wyjątkowa. Nadszedł dzień mojego absolutorium. Dokładnie pamiętam, jak pierwszy raz przekraczałam progi uczelni. Za wielkimi, przeszklonymi i rozsuwanymi drzwiami rozpoczęłam 3-letnią drogę do zostania nauczycielką języka niemieckiego. Zachowałam w pamięci rozmowę mamy z jej siostrą, która poddawała wątpliwość, czy oby na pewno powinnam wybrać tak trudne studia. Z moimi chorobami i problemami twierdziła, że wskazane jest, bym wzięła coś lżejszego. Rodzice nie chcieli mnie jednak ograniczać w marzeniach i planach. Dali mi tę szansę i umożliwili studiowanie. I to na bardzo wymagającym dla mnie kierunku, jakim była germanistyka. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, ile te studia będą mnie kosztować trudu, godzin przesiedzianych w akademiku nad książkami oraz mnóstwo zaliczeń i egzaminów. Miewałam chwilę zwątpienia, zwłaszcza kiedy po 1,5 roku studiowania oblałam końcowy egzamin z literatury. Wtedy chciałam rzucić te studia. Myślałam, że nigdy nie przyswoję wiedzy, a jednak nie poddałam się. Egzamin poszedł za drugim razem dobrze. Ta ocena wystarczyła mi w zupełności. Nie mogłam mieć przecież samych bardzo dobrych stopni. Wiedziałam też, że rodzice początkowo mieli obawy i towarzyszył im strach, czy na pewno sobie poradzę. W końcu miałam pierwszy raz wyprowadzić się z domu i zamieszkać sama w akademiku. Z moimi zaburzeniami odżywiania i zmiennością nastrojów było to czasem wręcz niebezpieczne. O cukrzycę się nie bali. Tutaj dawałam sobie całkiem nieźle radę. Pod warunkiem oczywiście, że nie męczyły mnie anorektyczne i depresyjne zachowania. Z czasem zauważyłam, że te choroby znacznie na siebie wpływały. Z pewnością czas studencki zaliczam do jednego z najbardziej szczęśliwych i udanych okresów. To wspaniałe przyjaźnie, beztroskie imprezowanie i cenna wiedza językowa, którą wykorzystałam w późniejszym życiu zawodowym. Jednak co dobre, szybko się kończy. Z bólem w sercu kończyłam pewien etap i za chwilę miałam odebrać dyplom. Z tego faktu akurat się cieszyłam, ponieważ jako pierwsza z rocznika zdążyłam obronić tytuł licencjata. Nie czekały mnie więc już żadne egzaminy, a co za tym idzie spory stres. Zdałam więc klucze do pokoju i wyszłam po raz ostatni z akademika. Przed uczelnią stała już grupka studenckiej paczki. Macie ognia? Zapytałam. Ania, ty palisz? Zdziwił się Patryk, kumpel z ławki. Paleniem bym raczej tego nie nazwała. Zaśmiałam się, dziwiąc się, że pierwszy raz widzi mnie z papierosem w ręku. Poczęstujesz koleżankę ogniem? Faktycznie, po papierosa sięgałam raczej okazjonalnie, co zresztą bardzo nie podobało się mojemu diabetologowi. Tłumaczenia, że jakoś muszę rozładować stres związany z egzaminami i że to tylko do piwa, i tak go nie przekonywały. Tak, życie studenckie rządziło się swoimi prawami. Staliśmy tak przed kochaną uczelnią, buchając dymkiem i wspominając nasze zajęcia. Boże, jak ten czas biegiem zleciał, zaczęłam nostalgicznie. Pamiętacie pierwsze ćwiczenia z doktorem Frycem i te jego charakterystyczne zostajesz ekspertem? Puściłam oczko do Patryka, wiedząc, że to on był najczęstszym wybrańcem profesora. Ech, zadumał się. Zgadza się. Całe 1,5 godziny potrafił mnie tak męczyć. Patryk to wie, Patryk to opowie. Oszaleć było można. Zaśmiał się zadziornie, nie kryjąc wzruszenia. Mówcie, co chcecie, ale to były i tak moje ulubione zajęcia. Zwariowałeś, oburzyli się pozostali. A ja też bardzo lubiłam tego profesorka, poparłam kolegę. Pamiętacie wypracowania na przynajmniej 2 strony A4? Te jego zaczepne i filozoficzne tematy były czasem naprawdę wyssane z kapelusza. To ja po polsku nie wiedziałam, co mam napisać, a gdzie to jeszcze przełożyć na niemiecki? Wybuchnęłam śmiechem, rozkładając zgrabnie ręce. Dla mnie i tak literatura była największym hardkorem, dodała Ela, a ja ją w tym od razu poparłam. Ponad 30 pozycji zadane na wakacje. Ja tylko proces Franca Kafki przeczytałam. Zamyśliła się, zdając sobie sprawę, że nie ma się czym chwalić. Dobrze, że te zajęcia trwały tylko 1,5 roku, a i tak przesiew był tam niezły, co? Nie dało się zaprzeczyć. Wspominaliśmy sobie te trudne, a zarazem tak piękne czasy studenckie do momentu, gdy rozległ się gong rozpoczynający uroczystość absolutoryjną. Przywdziani w czarne togi oraz birety podążyliśmy na główną aulę uniwersytetu. Na sali siedziała już część wykładowców i zaproszonych gości. Dojrzałam też rodziców i Marcina. Byli dumni. Ich córka i siostra kończyła dziś studia wyższe. Rektor wszedł na scenę i wspólnie odśpiewaliśmy pieśń Guademus igitur. W jednej chwili poczułam, jak ciarki przechodzą mi po plecach. Po kilku przemowach władz uczelnianych i zaproszonych gości, prowadzący zaczął wyczytywać nazwiska do odbioru dyplomów. Padło i moje. Dyplom odbierze Anna Miśkiewicz, absolwentka wyższych studiów zawodowych. Rzutko wstałam i skierowałam się na scenę. Przez chwilę poczułam się jak jakaś gwiazda Hollywood. Wkraczałam tam, po czerwonym dywanie, w czarnej sukni do kostek, w blasku fleszy publiczności. To było niesamowicie przyjemne uczucie. Satysfakcji, dumy, radości i wdzięczności jednocześnie. Co prawda nie byłam jakąś wybitną studentką, więc musiałam zadowolić się normalnym dyplomem, bez wyróżnienia. Odebrałam długą czerwoną różę i stanęłam z innymi do wspólnego zdjęcia. Od razu przypomniały mi się słynne sceny z filmów, w których studenci rzucali biretami w górę. Dostaliśmy też taki sygnał i jako pierwsza wyrzuciłam w górę czapkę absolwencką. Miałam wrażenie, że poszybowała najwyżej. To chyba z tej radości. Jakbym to ja ze wszystkich absolwentów cieszyła się najbardziej. A przecież wszyscy byli tak samo zadowoleni. Zgarnęliśmy sporo braw i uścisków. Jak na gwiazdy przystało. Zabrakło chyba tylko jedynie rozdania autografów, ale to jakoś przeżyłam. Po skończonym absolutorium rodzice przygotowali mi przyjęcie w domu. Cieszyłam się, że tyle osób raduje się moim szczęściem i wspólnie możemy świętować odniesiony sukces. Aniu, gratulujemy! Jesteśmy z ciebie dumni, córeczko! Wyściskała mnie mama, chyba po raz 10 tego dnia. Dzięki! Ty dobrze wiesz, że nie było łatwo. Spojrzałam na nią, starając się okazać wdzięczność. Często mnie wspierała w nauce, o finansach nie wspominając. Pokroję tort. Zmieniłam temat, bojąc się, że się zaraz rozkleję. Tacie dam największy kawałek. Uśmiechnęłam się do niego. W końcu był największym łasuchem w rodzinie. Nie żałuj mi, przytaknął, gładząc swój nieco zaokrąglony brzuch. Krojenie tortu nie było moją mocną stroną, ale fortunnie jakoś w miarę zgrabnie sobie z tym poradziłam. Ku uciesze babci żadna z truskawek nie wylądowała na świeżo wypranym obrusie. Także i ten egzamin zdałam, tym razem na piątkę. Insulinka i wcinamy. Naprawdę tort wyjątkowo mi smakował. Nie mogłam sobie przypomnieć, kiedy ostatnio tak bez wyrzutów sumienia wcisnęłam w siebie ponad 300 kalorii. To kiedy wyjeżdżasz, Aniu? Zapytała moja przyszła bratowa, delektując się podobnie jak ja śmietanową bombą. Prawdopodobnie już we wrześniu, powiedziałam nieśmiało, wiedząc, że mój pomysł rocznego wyjazdu do Niemiec na podszkolenie języka znowu spowoduje strach rodziców. Muszę tylko dostać potwierdzenie od tej rodziny, do której jadę. To ile dzieci będziesz miała do opieki? Dopytał Marcin. Wygląda na to, że dwójkę. Martin ma 3 lata, Lukas chyba 5. To chyba po polsku ich imiona znaczą? Czekaj, daj mi sobie przypomnieć. Martin to chyba Marcin, a Lukas to Łukasz. Zauważył i od razu się zaśmiał, nie czekając na moją germanistyczną korektę wymowy. He, coś tam jeszcze z tego niemieckiego pamiętam ze szkoły. Ale fajnie, że nie będzie to jedynak. Zawsze się mogą też ze sobą bawić i nie będziesz musiała się nimi tyle zajmować. Popatrzyłam na brata lekko zatrwożona. Mało poprawny akcent niemiecki przestał zaprzątać moją głowę. Uświadomiłam sobie, że ja zupełnie nie mam doświadczenia w zajmowaniu się dziećmi. Zwątpiłam nawet, czy odnajdę się w tej roli. Oj, dziecko, dziecko. Mama jakby znowu zapomniała, że już jestem dużą dziewczynką. A może zauważyła moje zakłopotanie. Jak ty sobie poradzisz w tym Hamburgu? To jest dla mnie szansa, mamuś. Odpowiedziałam trochę pewniejszym tonem w przeciwieństwie do tego, jak wyglądałam. Chcę jeszcze lepiej poznać ten język. Boję się, że na magisterce sobie nie poradzę. Ma być perfekt. Oj, Helga, Helga, ty i ten twój perfekcjonizm, rzucił Marcin. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Widocznie spodobało im się niemieckie imię, jakim mnie określił. Mówiąc o moim perfekcyjnym sposobie bycia, też miał z pewnością dużo racji. Dobra, jeszcze o tym nie myślmy. To ja może zobaczę prezenty od was. Zmieniłam znowu temat. Ale przecież nie musieliście. Ale skoro już dostałam, to nie zamierzam czekać dłużej i ich nie obejrzeć. Wygrałam, bo drążenia tematu związanego z wyjazdem więcej nie było. Ciekawość wzięła górę. Wyciągnęłam pierwszy z podarunków. Paczuszka była pięknie zapakowana w ozdobny papier z kluczami wiolinowymi, a na niej mała karteczka dla Helgi Ani. Znowu to określenie mnie rozbawiło. Prezent odpieczętowałam wolno, bo aż żal było uszkodzić tak pięknie wydrukowane klucze. W środku znajdowała się piłkarska koszulka mojego ulubionego klubu, Manchester United. Jejku, dziękuję! Krzyknęłam z radości. To dziś będzie prawdziwe kibicowanie! Też właśnie z tą myślą ci ją kupiliśmy. Ucieszył się Marcin, że koszulka mi podpasowała. Zestaw kibica już na ciebie czeka. Mrugnął okiem, wskazując na stolik, na którym stało ulubione piwo i paczka chipsów. Mecz finałowy Ligi Mistrzów z udziałem mojego klubu miał się rozpocząć o 21:00. Co do zasady, jakoś zagorzałym kibicem nie byłam, ale zawsze lubiłam oglądać zawody sportowe. Usiedliśmy zatem wieczorem wszyscy razem, nawet i mama. Odsypałam sobie miseczkę chipsów, aby łatwiej było mi obliczyć, ile powinnam podać na nie insuliny. Kibicowałam za cięcie, ale na nic się to zdało. Niestety moja drużyna przegrała ten finał, ale ja i tak triumfowałam. Przebolałam, że ukończyłam studia bez wyróżnienia, za to miałam dyplom i plany na przyszłość. Jeszcze kilka lat temu chciałam mieć same piątki i świadectwa z paskiem. Na studiach wręcz przeciwnie. Nie walczyłam dla ocen, lecz dla wiedzy. Fajnie było czasem tak odpuścić i nie być zawsze idealną. Również w kwestii jedzenia i leczenia cukrzycy zaszło wiele zmian. 6 lat wcześniej nie wyobrażałam sobie, by zjeść choćby kilka chipsów, a teraz zrobiłam to bez wyrzutu sumienia. No może delikatnych. I pewnie nie był to idealny zestaw meczowy dla cukrzyka, ale tutaj raczej chodziło o coś innego, o przełamanie głowy, by nie zastanawiać się, czy nie przytyję od tych kilku sztuk. Wiedziałam, że nie powinnam pozwolić sobie na zjedzenie całej paczki. Trudno byłoby mi wtedy zapanować nad cukrami z racji dużej ilości tłuszczu w składzie. Kończyło się to przeważnie wysokimi cukrami po kilku godzinach. W takim przypadku robiłam dodatkowy zastrzyk z insuliną. Było to możliwe dzięki temu, że jednak zmieniłam metodę leczenia i rodzaj insuliny na szybko działającą. W takich momentach nie żałowałam, że zdecydowałam się na ten przełom i że kłuję się tyle razy dziennie. Wcześniej zjedzenie takich produktów było wręcz niemożliwe, żeby nie skończyło się to na hiperglikemii. Tamtego wieczoru byłam jednak spokojniejsza i wiedziałam, że od kilku sztuk nic mi nie będzie. Gorzej było jednak z moim folgowaniem sobie spaleniem papierosów w ostatnim okresie studiowania. Z czasem na ten temat miałam takie przemyślenia. Z konsekwencjami palenia papierosów jest trochę tak, jak z pilnowaniem się w dobrym prowadzeniu cukrzycy. Od jednego papierosa nikt nie umrze, podobnie jak od jednego za wysokiego cukru. Ale kilkaset czy nawet kilka tysięcy wypalonych papierosów może mieć już swoje negatywne skutki. O tym jednak nie myśli się od razu, skoro nic nie boli i nie doskwiera. A już szczególnie wtedy, gdy się jest w młodym wieku. Wydaje się, że wszystko można, że nic nam nie będzie, że się nie uzależnimy. I właśnie te ostatnie stwierdzenie, uzależnienie, znacząco różniło palenie od cukrzycy typu pierwszego. Bo od cukrzycy się nie uzależniłam, ona przyszła do mnie sama. Ja jej nie wybrałam dobrowolnie. A palenie było moim świadomym wyborem. Nikt mi do buzi papierosa nie wkładał. I z tym nałogiem też przyszło mi później trochę powalczyć. Rok 2008, wiek 22 lata, staż cukrzycy 11 lat. Kierując się mottem, do odważnych świat należy oraz kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, wyruszyłam do Niemiec, do pracy, jako opiekunka do dzieci. Głównym celem było podszkolić język, a pobocznym usamodzielnić się, poznać kulturę niemiecką, nie tylko z książek, oraz skosztować ich życia. Czasu na to miałam sporo. Aż cały rok. po raz pierwszy na tak długo wyjeżdżałam z rodzinnego domu. Wprawdzie byłam już dorosła, ale i tak nie uniknęłam obawy przed nieznanym. Autobus do Hamburga startował o godzinie 19. Na dworze zrobiło się szarawo. Nauczona wyjazdami orkiestrowymi, usiadłam na tyłach. Nie jechało nas dużo, więc spokojnie mogłam sobie wybrać takie miejsce, jakie mi pasuje. Rodzinę już dawno pożegnałam. Bałam się, że jak ruszymy, to się rozpłaczę. Na amen. Wolałam nie zapewniać sobie dodatkowych emocji i stresu. I tak były już nadszarpnięte. Ruszyliśmy, a ja nie płakałam. Zaczęłam sobie coś przeglądać w telefonie. Szybko ululało mnie kołysanie autobusu. Ocknęłam się pół godziny później, poobijana, z delikatną plamą krwi na koszulce. Halo! Szturchnęła mnie jakaś kobieta. Nic pani nie jest? Halo! W pierwszej chwili nie wiedziałam, co się dzieje i gdzie jestem. Proszę pani! Pokrzykiwała nerwowo. Mieliśmy wypadek. Czy coś panią boli? Zorientowałam się, że nadal jestem w autobusie. W środku było ciemno i nie mogłam złapać ostrości. Poczułam ból głowy. Z przodu mężczyźni próbowali otworzyć drzwi. Wyglądały jak harmonika. Zaraz przyjedzie pewnie pogotowie, mówiła pasażerka. W jej głosie słychać było strach i przerażenie. Co się stało? Zaczęłam odzyskiwać świadomość. Jakiś kierowca wyjechał nam spod porządkowanej. Miałyśmy sporo szczęścia, że byłyśmy na tylnych siedzeniach. Gdy mężczyźni wyważyli drzwi, wszyscy wyszliśmy z autokaru. Ci bardziej poobijani usiedli na trawie. Ja w tym całym amoku podeszłam do auta osobowego 100 metrów dalej, w którym siedział chłopak. Miał może 20 lat. Samochód był porządnie skasowany, a on nieprzytomny. Chciałam go jakoś ratować, ale błyskawicznie pojawiła się już straż pożarna. Kazali mi się odsunąć i podejść do ratownika, aby się przebadać. Podeszłam, nie mogąc otrząsnąć się widokiem poszkodowanego mężczyzny. Coś panią boli? Zapytał świecąc latarką po oczach. Nie, chyba nie, odpowiedziałam mało pewnie. Trochę kolana i głowa, ale chyba nic mi nie jest. Zaraz to obejrzymy. Proszę powiedzieć, czy na coś pani choruje? Nie. Nie wiem czemu, ale zupełnie zapomniałam o swojej cukrzycy. Pewnie jeszcze nie myślałam racjonalnie. Wygląda, że wszystko jest w porządku. Delikatne zadraśnięcie. Popatrzył na łuk brwiowy. Zrobimy opatrunek. Strażacy po pewnym czasie zabrali tych mniej rannych do remizy strażackiej. W tym również mnie. Mieliśmy w cieple poczekać na kolejny autobus, jaki miał podstawić przewoźnik. Zanim podjechał autokar i z powrotem dostała mój bagaż podręczny, minęło kilka godzin. Musiałam sobie koniecznie zmierzyć cukier, ponieważ nie najlepiej się czułam. Bolała mnie dość mocno głowa i pomyślałam, że to również od hiperglikemii. Pora podania wieczornego zaszczyku z bazą też już dawno minęła. Początkowo chciałam nawet podejść do sanitariusza i zapytać, czy mają jakiś glukomet, ale szybko zrezygnowałam z tego pomysłu. Przestraszyłam się, że jak się dowiedzą, że jestem chora na cukrzycę, to trafię na obserwację do szpitala. Nie chciałam robić też zamieszania moim błahym problemem. W remizie dowiedzieliśmy się również, że mieliśmy sporo farta w tym wypadku. Jeszcze 2 miesiące temu na polu rosły brzozy i z pewnością wylądowalibyśmy na jednej z nich. Nie wiem, jakby się to skończyło. Mi się nic groźnego nie stało. Pasażerowie, którzy siedzieli z przodu, nie mieli tyle szczęścia i karetka zabrała kilka osób do szpitala na dalsze badania. Ja z kolei bardzo martwiłam się tym mężczyzną, który nam wyjechał z podporządkowanej. Jak się później dowiedziałam, przeżył. Więcej wiedzieć nie musiałam. Przed południem byłam już w Niemczech. Wysiadłam z autobusu z dobrym cukrem i z plastrem na czole. Z oddali zobaczyłam młodą i zgrabną kobietę z dwójką małych chłopców. Natychmiast stwierdziłam, że to oni, choć na zdjęciu w internecie wyglądali jakby inaczej. Podeszłam do nich. Pewnie ich trochę wystraszyłam tym opatrunkiem. Na takich wyglądali. Cześć, Ania! Przywitał się po niemiecku mniejszy z chłopców. W jednej chwili zachwyciłam się tym żywym językiem. Po niemiecku wymowa mojego imienia zdecydowanie więcej mi się podobała. Co ci się stało w głowę? Dopytał bez wahania, lekko wystraszony. A, to nic takiego, machnęłam ręką. Mieliśmy mały wypadek po drodze, ale to naprawdę nic wielkiego, zapewniałam. Witamy, uściskała mnie delikatnie jego matka. Zrobiła to z tak dużą ostrożnością, jakbym była co najmniej połamana. A nie byłam, więc nic nie poczułam. Za to od razu uderzyła mnie jej otwartość i ciepłe spojrzenie. Ja jestem Emma. To jest Martin i Lukas, a tam stoi mój mąż, Ben. Wskazała na rosłego mężczyznę stojącego 100 metrów od nas przy samochodzie. Odmachał mi. Zaraz nam wszystko powiesz. Miło cię przywitać w naszej zwariowanej rodzince. Podeszliśmy do Bena. Chłopcy wmig chwycili mnie za rękę, jakbym to ja była ich mamą. Czułam, że trafiłam na dobrych ludzi i że będzie dobrze. Obawiałam się tego, jaka będzie ta nieznajoma mi rodzina. Przecież nie mogłam być pewna, kto siedzi po drugiej stronie komputera. Całą drogę myślałam o wypadku. Byłam nadal lekko oszołomiona, ale leki przeciwbólowe pomogły chociaż uśmierzyć ból głowy. Zastanawiałam się intensywnie, dlaczego nie chciałam przyznać się, że choruję na cukrzycę. W głowie kotłowało się mnóstwo myśli. Czy coś byłoby w tym złego, gdybym się przyznała? Przecież to nie jakaś zakaźna choroba. Czego ja się obawiałam i wstydziłam? Dało mi to do myślenia. Byłam zła na siebie, że wstydziłam się powiedzieć i zataiłam chorobę. Zwłaszcza, że musiałam przyjąć leki. Zresztą postępowałam tak od samego początku chorowania. Zaszczyki robiłam, byle tylko nikt nie zobaczył. Aby zmierzyć cukier w jakiejś restauracji, wychodziłam do łazienki. Nawet nie orientowałam się, czy moi opiekunowie ze szkoły będą wiedzieć, jak mi pomóc w razie zasłabnięcia. Nikt o nic nie pytał i ja nic nie mówiłam. Z zewnątrz wyglądałam przecież normalnie. Tylko moja trzustka była chora. Ale nic nie bolało, to też się nie skarżyłam. Czasami delikatnie odczuwałam ból od zaszczyku, ale przecież dostępne igły stały się już tak maleńkie i cienkie, że rzadko coś poczułam. Nie mogłam zrozumieć, czemu tyle lat się krępowałam czy czegoś obawiałam. Obiecałam sobie, że postaram się przełamać opory i że przynajmniej moją niemiecką rodzinę poinformuję o cukrzycy. Po 11 latach bycia diabetykiem w końcu się do tego publicznie przyznam. Rok 2009. Wiek 23 lata. Staż cukrzycy 12 lat. Był luty 2009 roku i właśnie rozpoczął się mój półmetek rocznego pobytu w Deutschlandii. Z niemiecką rodzinką świetnie się dogadywałam i naprawdę swobodnie się czułam. Bardzo lubiłam tamtych dwóch małych brzdąców, którymi się opiekowałam. Nie myślałam, że tak dobrze dam sobie radę w opiece nad dziećmi w roli au pair. Ja, bez żadnego doświadczenia jako opiekunka. Najlepiej jednak rozumiałam się z mamą chłopców. Emma była wspaniałą osobą. Stanowiła dla mnie ideał kobiety. Pełna wdzięku, zawsze niezwykle zadbana, paznokcie pomalowane, długie, rozpuszczone i starannie ułożone włosy. Sylwetka wysoka, szczupła, niewychudzona, lecz ładnie umięśniona. Ubierała się zarówno pięknie i seksownie, jak i elegancko i sportowo. A wisienką na torcie był jej lekki sposób bycia. Ciągle pogodna, energiczna, optymistyczna i stanowcza w swoim działaniu. Zawsze biło od niej taką ciepłą aurą. To było niezwykłe. Emma znajdowała również czas, abyśmy mogły sobie poplotkować. Godzinami siedziałyśmy przy kominku, rozmawiając o dzieciach, sąsiadach, życiu, a nawet książkach, które obie uwielbiałyśmy czytać. W domu rodzinka miała zasobną biblioteczkę i jak już do niej razem wparowałyśmy, to razem wychodziłyśmy po kilku godzinach. Dzieciaki nie kryły rozczarowania, że się nimi nie zajmuję, ale Emma lubiła ze mną przebywać. Opowiadała mi przeróżne historie, które wyczytała w książkach, ja też często dopytywałam o różne wątki przedstawianych przez nią wydarzeń. Uwielbiałam jej słuchać, zwłaszcza, że znacznie poszerzałam przy tym niemieckie słownictwo, którego nie uczyłam się na studiach. Ani ja, ani ona nie zauważałyśmy ponad 20-letniej różnicy wieku. Nadawałyśmy na tych samych falach. Czułam, jakby Emma była jednocześnie moją mamą, siostrą i najlepszą przyjaciółką. Niesamowita kobieta, w przeciwieństwie do jej męża, który dla mnie był pyszałkowatym gburem, dającym rodzinie po prostu masę pieniędzy. Najdłuższą rozmowę między sobą przeprowadziliśmy w samochodzie, podczas gdy on testował, czy potrafię prowadzić auto. Nie dziwię się, bo nie była to byle jaka fura. Wielki SUV, Lincoln Navigator. Egzamin zdałam i to za pierwszym razem. Sama dziwiłam się sobie, że tak dobrze mi poszło, ale Ben był chyba jeszcze bardziej zdziwiony. Naturalnie, że nie mogłam dać po sobie poznać, że trochę obawiałam się prowadzić takiego grzmota. Trochę bardzo. I to jeszcze w automacie. Mniejszych samochodów nie mieli. Same duże, zautomatyzowane gabloty. Ben na egzaminie kazał mi zaparkować przy markecie między dwoma samochodami. Żeby nie było tak prosto, tyłem. Wiedziałam, że jest gnojkiem, ale utwierdził mnie w tym w 100%, kiedy wyłączył kamery cofania. Ale nie dałam się tak łatwo. Za kółkiem czułam się zawsze jak ryba w wodzie. Wjechałam między te auta, jakbym robiła to całe życie. Kopara mu opadła. Mi też, ale mojego uzębienia nie zobaczył. Późniejsze rozmowy z Benem to tylko prośba, żeby pożyczył mi kluczyki, abym mogła jechać po sprawunki lub na kurs języka. Na szczęście miałam z tym facetem mało do czynienia. I tak szkoliłam język i spędzałam z nimi, nie licząc Bena, wspaniałe chwile. Nie tylko w Niemczech, ale też i w innych krajach, do których jeździliśmy na wspólne wczasy. Jeden z takich wyjazdów skończył się dla mnie groźnie. Któregoś ranka obudziłam się z wielkim bólem ucha. Była sobota, więc miałam wolne i nie musiałam zajmować się chłopcami. Jeszcze do końca nie zdążyłam rozpakować się z wyjazdu do Włoch. Każdy z nas leczył te zakwasy po narciarskich przygodach w Dolomitach. Tak czy inaczej, standardowo, zeszłam wcześniej do kuchni, aby przygotować dzieciom śniadanie. Lubiłam to robić. Zresztą przy nich nie czułam się tak samotnie. Wolałam spędzić z nimi każdą chwilę, niż siedzieć w swoim osobnym domku, w którym mieszkałam. Budynki były połączone ze sobą tylko łącznikiem. Ale jak na ich hektarową działkę i ogromny dom, było zawsze co chodzić. Obolała, doczłapałam więc do pokoju zabaw chłopców. Dzieciaki w najlepsze bawiły się nową kolejką, którą dostały od dziadków. Chodźcie, chłopcy, zwróciłam się do nich. Zjemy śniadanie. Martin, dla ciebie czekoladowe musli? Przytaknął, pochłonięty elektroniczną atrakcją. A ja poproszę parówki, dorzucił Lukas, który nieco mniej zainteresowany był nową ciuchcią. Ciężko było trafić z ich jedzeniowymi zachciankami, zwłaszcza dotyczyło to tego starszego brzdąca. Określenie go, uciążliwie wybrednym, pasowałoby tu jak ulał. A do tego stwierdzałam lekką skłonność do ADHD. Długo nie musiałam na nią również tamtego ranka czekać. Ania, pokopiemy w piłkę? Zapytał od razu żywo w progu, chwytając fuzbalówkę i robiąc przy tym maślane oczka. Zobaczymy, Lukas, odpowiedziałam trochę niechętna. Nie lubiłam sprawiać im przykrości, odmawiając, szczególnie gdy tak słodko i błagalnie na mnie patrzyli. Oj, Ania, no nie bądź taka, popatrzył na mnie wzrokiem jeszcze gorszym od poprzedniego. Ech, no co za słodziak. Tylko troszkę. Jak chcesz, to możesz postać na bramce. W piłkę nie zagraliśmy, za to ja zagrałam trochę na zwłokę i po kilku prośbach zaciągnęłam ich do kuchni na śniadanie. Po chwili weszła Emma. Dzień dobry, moje trzy śpiochy, przywitała się z nami ciepło. Nie usłyszałam jej i wpadłam na nią z całą miską płatków z mlekiem, którą niosłam do Martina. Część z nich rozpaćkała się na jej garsonce, a część rozbryzgała po podłodze. Ups, przepraszam, Emma, chwyciłam od razu za ręcznik, by zetrzeć plamę. Tam, nic się nie stało, machnęła ręką. I tak miałam iść po śniadaniu pobiegać, więc nie wiem, czemu ubrałam te niewygodne szmatki, chwyciła za falbanki. Tego ranka w kolorze czekoladowego musli. Zdjęła upaćkaną garsonkę i została w samym topiku, pięknym, czerwonym. Siedzieliśmy przy kawie i wspominaliśmy razem narciarski urlop. Chłopcy, ze skwaszoną miną Lukasa, wyszli na dwór pograć w piłkę. Beze mnie. Uwielbiali ze mną grać. Ja zresztą z nimi też, ale tym razem skapitulowałam. Naprawdę źle się czułam z powodu bólu ucha. Z trudem wsłuchiwałam się we wspomnienia Emy, która nawijała jak katarynka. Nie mogłam jej dosłyszeć i miałam wrażenie, że tracę słuch na te bolące ucho. Wypiłam jeszcze drugą kawę i poszłam się położyć, komunikując, że faktycznie nie najlepiej się czuję. Do końca dnia nie schodziłam już na dół do rodziny. Zadzwonili, pytając tylko, czy nie chcę jechać z nimi do dziadków chłopców. Odmówiłam. Z uchem było ewidentnie coś nie tak, ale jeszcze nie wiedziałam co. Ból narastał szybko i stawał się coraz silniejszy. Całą noc wiłam się w łóżku, w torturach. Z niedzieli, poza potwornym bólem, nic więcej zbytnio nie pamiętam. Cukry szalały, niczym ja ostatnio na nartach. Wiedziałam, że zawsze przy jakichś infekcjach glikemia szybowała mi w kosmos, dlatego jeszcze raz pod wieczór postanowiłam ją skontrolować. 345, czyli standard przy infekcjach. Oj, robi się groźnie. W poniedziałek nie wstałam, żeby wyszykować chłopców do przedszkola. Do drzwi zapukała Emma. Ania, zaspałaś? Cicho zaszeptała. Jest już po 12:00. Od wczoraj cię nie widzieliśmy. Wszystko okej? Z trudem podniosłam się, aby otworzyć drzwi. I tak nadal ledwo słyszałam, co mówi. Cud, że usłyszałam jej pukanie. Musimy jechać chyba do jakiegoś lekarza. Zdążyłam powiedzieć i osunęłam się na ziemię. Nie zemdlałam, bo wiedziałam, co się wokół mnie dzieje, ale byłam tak słaba, że nie mogłam utrzymać się na nogach. Emma zapakowała mnie od razu w samochód i pojechałyśmy na prywatną wizytę do laryngologa 60 km od Hamburga. Powiedziała mi, że jest to najlepszy lekarz w okolicy. Na moje ubezpieczenie, choć miałam, nie zważała. Ono było dla niej drugorzędną sprawą. Trzeba było mnie ratować. Kiedy weszłyśmy do prywatnej kliniki, Emma zrobiła taki hałas w poczekalni, że od razu laryngolog przyjął nas bez kolejki. Po chwili lekarz postawił diagnozę. Zapalenie ucha środkowego i zakomunikował Emie jednocześnie, że jeszcze tak złego stanu w życiu nie widział. Gorączka i ogólne otępienie nie pozwoliły mi na zrozumienie jakiegokolwiek jego słowa. Ponadto na studiach nie uczyli takiego lekarskiego i fachowego słownictwa. Zrozumiałam tylko, że jest źle. Zakładam, że laryngolog wstrzyknął mi jakiś antybiotyk do ucha, bo tak naprawdę była na wpół przytomna. Nie krzyczałam, ja się po prostu darłam z bólu. W życiu czegoś takiego nie przeżyłam. Chwyciłam się mocniej poręczy fotela, by jakoś znieść ten ból. W pewnej chwili to ręka bardziej doskwierała od ucisku niż chore ucho. Grymas na twarzy Emy tylko świadczył o tym, jak mocno musiałam cierpieć. Wyglądała na przerażoną nie mniej niż ja. Po wizycie bolało mnie chyba wszystko od szyi w górę. Podróż powrotna to droga przez mękę. Czułam każdy minimalny manewr kierownicy. Całe szczęście, że mają tutaj takie dobre drogi, bo nie wytrzymałabym nawet najmniejszej dziurki. Emma miała ciężką nogę, także ekspresowo znalazłyśmy się w domu. Pomogła położyć mi się na łóżku i obiecała, że będzie do mnie zaglądać. Po dwóch całkowicie nieprzespanych nocach poczułam, jak mnie morzy. Z pewnością był to też skutek silnych leków, jakie zaaplikował lekarz. Nagle zapaliła mi się czerwona lampka i sięgnęłam po glukomet. Z tego wszystkiego od kilku godzin nie mierzyłam sobie glikemii, a czułam, że jest bardzo wysoka. 512, kurde, niedobrze. Może ten glukomet coś szwankuje. Dla pewności popatrzyłam jeszcze raz na kolor paska na odwrocie. Mocno purpurowa kropka ewidentnie wskazywała, że glikemia jest kosmicznie wysoka. Zatem glukomet działa. Muszę jakoś zbić ten cukier. Tylko jak, skoro insulina zachowuje się, jakbym podawała sobie wodę? Mój schorowany organizm zupełnie nie reagował na jej działanie. Nie pomogły zwiększone dawki. Przestraszyłam się, że zaraz zakwaszę organizm i tym razem nie wyląduję u laryngologa, a w niemieckim szpitalu. Nijak nie wiedziałam, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Nie miałam dotychczas tak długo wysokich cukrów. Pomyślałam, że w Polsce to pewnie pojechałabym do szpitala na diabetologię i poprosiła, by się mną zajęli. Tam w Niemczech byłam sama, co prawda z ubezpieczeniem, ale z zerową wiedzą, jak wygląda tamtejsza służba zdrowia. Niewątpliwie należało pić dużą ilość wody, by się nie odwodnić i wypłukać cukier i aceton z organizmu. Chwyciłam więc za butelkę, próbując zmusić się do wypicia choćby kilku łyków. Każdy z nich powodował cierpienie. Ból promieniował już nie tylko w obrębie ucha, ale na głowę, oczy, nos, zęby, a nawet na żuchwę. Tak skatowana zasnęłam. Do końca tygodnia dostałam od rodziny wolne. Gdy tylko leki zaczęły działać, a gorączka spadać, cukry wróciły na odpowiednie tory. Obyło się bez pobytu w szpitalu. Miałam zalecone odpoczywać, brać antybiotyki i pojawiać się na kolejnych prywatnych wizytach u laryngologa. Koszty leczenia częściowo pokryło ubezpieczenie, a częściowo moja niemiecka rodzina. Mieli wyrzuty sumienia, że nabawiłam się tego, kąpiąc się z dziećmi na basenie we Włoszech. Tak przynajmniej mi to tłumaczyli. Zresztą koszty leczenia nie odgrywały tu roli. Ja byłam dla nich ważna. Wspierali mnie w katuszach i byli razem ze mną. Szczególnie chłopcy, którzy nie mogli doczekać się wspólnych zabaw. Przychodzili i starali się mnie rozweselić i czymś zająć. Również dziadek chłopców zaglądał z troską, pytając, jak sobie radzę z cukrami. Rozumiał mnie doskonale, ponieważ sam chorował na cukrzycę typu drugiego. Sporo cukrzycowych poglądów wymienialiśmy między sobą. On opowiadał o swoich trudnościach, ja o swoich. Przede wszystkim ciekawe było poznanie niemieckiego słownictwa w temacie cukrzycy. W końcu po to też pojechałam na obczyznę, by się czegoś nowego nauczyć. A co najważniejsze, nauczyłam się też otwarcie mówić o swojej cukrzycy. Co prawda po niemiecku, ale zawsze. Zapalenie ucha środkowego przysporzyło mi sporo męki. Choć nigdy ból fizyczny nie był dla mnie tak straszny jak ból psychiczny. Wiedziałam jednak, że dam sobie radę. Już nie z takich opresji wychodziłam. Tutaj byłam naprawdę twardą zawodniczką. Po 2 tygodniach po infekcji nie było śladu. Ucho miałam jeszcze przez pewien czas wrażliwe, ale już po tygodniu pomagałam Emie przy chłopcach. Na pewno zdobyłam dużo doświadczenia w opiece nad dziećmi. Zawoziłam je do przedszkola, podpowiadałam w lekcjach, bawiłam się na placu zabaw, pilnowałam nawet wtedy, gdy miałam fajrant. Graliśmy w piłkę, jeździliśmy na deskorolkach, rowerach i innych sprzętach. Nawet rodzinka próbowała nauczyć mnie windsurfingu, ale byłam osobą oporną na naukę wodnych ewolucji. Za to osobą, którą chyba pokochali równie mocno i podobnie, jak pokochałam ich ja. Strasznie trudne było dla mnie rozstanie, kiedy mój roczny pobyt dobiegł końca. Rodzinka chciała, abym została z nimi kolejny rok, ale nie mogłam przedłużyć wyjazdu. Językowo dużo mi on dał. Ten egzamin zaliczyłam pozytywnie, na 5, nawet z plusem. Cieszyłam się również, że się usamodzielniłam, będąc zdana na siebie i to jeszcze na obczyźnie. Poczułam się nawet dumna, że sporo potrafię zrobić sama i że wiele mogę, również z cukrzycą. Wiedziałam jednak, że mam wracać do Polski. Tam czekały następne wyzwania. Rozpoczęcie zaocznych studiów magisterskich, znalezienie pracy, a także zmiany zdrowotne. Po pobycie w Niemczech chciałam rozpocząć leczenie cukrzycy przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Szykował się zatem intensywny i niełatwy okres w moim młodym i dorosłym życiu. Rozdział 18. Bezkarne hamburgery. Rok 2009. Wiek 23 lata. Staż cukrzycy 12 lat. Decyzja o zmianie sposobu leczenia i przejściu na pompę insulinową była dla mnie bardzo ciężka, ale wydawała się być nieodzowna. Miałam zrezygnować z zastrzyków i podłączyć się do małego pudełka wielkości paczki papierosów. Jeszcze przed wyjazdem do Niemiec mój nowy diabetolog namawiał mnie, abym spróbowała tej metody leczenia. Odwlekałam to w czasie, a dobrym pretekstem był roczny pobyt za granicą. Wiedziałam, że będę musiała położyć się na oddział i przejść szkolenie, ale też nie byłam pewna, jak sobie później poradzę z cukrami. Rok szybko minął, a ja nadal czułam niepewność, czy dobrze robię. Pamiętam, gdy pierwszy raz w 2007 roku zobaczyłam to małe urządzenie u jednego z pacjentów na oddziale diabetologicznym. Z jego ramienia wystawał plaster i wężyk. Gdyby była to kobieta, to może jeszcze przypuszczałabym, że jest to plaster antykoncepcyjny, ale to był mężczyzna. Jakoś tak nie miałam wtedy śmiałości podejść do niego i podpytać, do czego to wszystko służy. Dziwiłam się tylko, że stale ma te pudełko przy sobie. Pamiętam moje przerażenie i niepewność przy zakupie i pierwszym podłączeniu pompy. Po głowie chodziło mnóstwo myśli. Gdzie ją będę nosić? To będzie takie niewygodne. Wszyscy teraz będą wiedzieć, że jestem chora. Jak sobie poradzę finansowo z jej utrzymaniem? Pomijam fakt, że rodzice chcieli wyłożyć niemałą ilość gotówki na jej zakup. Powiedzieli mi, że oddaliby wszystkie pieniądze świata, żeby mi jakkolwiek ulżyć w chorobie. Nie była to dla nich mała kwota. Dla przeciętnego Polaka wiązało się to z odłożeniem 3 całych wypłat. O dofinansowaniu czy jakiejś innej formie pomocy ze strony państwa dla osób dorosłych nie było mowy. Na początku zafascynowała mnie nowa forma leczenia. Najbardziej cieszyła zerowa liczba zastrzyków penem z insuliną. Jedno wprowadzenie teflonowej lub metalowej kaniuli do ciała raz na 2-3 dni wydawało się ogromną ulgą w porównaniu do minimum 8 zastrzyków penem. I tak insulina ze zbiorniczka w pompie trafiała za pomocą wężyka do organizmu, właśnie przez wbitą w skórę kilkumilimetrową kaniulę. Gdy miałam ochotę spontanicznie zjeść na mieście choćby loda, wystarczyło wyjąć pompę i wpisać cyferki do urządzenia. Tylko przy tych cyferkach doszła jeszcze większa matematyka, a tego już nie cierpiałam. Do gry weszło również obliczanie tłuszczy i białek w posiłku. I mimo, że moja dieta nie obfitowała bogato w te składniki, to czasem jednak, zwłaszcza przy fast foodach, powinnam je uwzględniać. Pierwszy taki test, jak wpływają białka i tłuszcze na glikemię, nadszedł podczas kolejnej hospitalizacji. Któregoś dnia na jednej z wizyt u diabetologa dostałam małe zaproszenie. Pani Aniu, zaczął diabetolog, jeśli chcesz, to mogę położyć cię na oddział. Organizujemy tydzień z pompami insulinowymi. Podobało mi się nawet to, jak z pani przechodził na ty. Od razu poczułam się, jakbym nadal należała do grona młodocianych diabetyków. O! Nie ukryłam zaskoczenia, a jednocześnie zatrwożyłam się. A jest taka potrzeba? W zasadzie w pani przypadku to nie jest to konieczne, by kłaść panią na oddział. Zwrócił się do tej mojej pełnoletniej części, po czym postanowił mnie ponownie odmłodzić. Widzę, że dobrze prowadzisz cukrzycę. Choć hemoglobina glikowana ostatnio 7,0%, co oznacza, że średnia cukrów to około 150, pokręcił nosem. Jak dla leczenia pompą insulinową, mogłaby być trochę niższa. Mam pacjentów, którzy mają wyniki w okolicach 6% i mniej, więc wtedy średnie są około 120. Ale rozumiem, że dopiero co się jej uczysz. Myślę jednak, że ten tydzień mógłby być dla ciebie dość ciekawym doświadczeniem. Rozumiem. Sceptycyzm wziął górę. A kiedy to będzie? Dopytałam na przekór swoim obawom. Terminu jeszcze nie znam, ale będę informował, jak tylko zbiorę chętnych. Jakoś siebie namówiłam. Miesiąc później leżałam na oddziale. Wszystkich pompiarzy było nieco ponad 15 osób. Resztę oddziału stanowili pacjenci leczeni penami. Poza szpitalem zawsze dziwiłam się, kiedy widziałam osoby z cukrzycą. Wśród moich znajomych nadal nikt, poza jedną koleżanką, nie chorował na cukrzycę typu pierwszego. A tu proszę, tak sporo osób i to w różnym wieku. Wszystkich nas łączyło to samo. Nieuleczalna choroba. Zastanawiałam się, który to już raz trafiłam do szpitala z powodu cukrzycy lub pod jej pretekstem. Zaczęłam nawet liczyć, ale zabrakło mi palców u rąk. Największego szoku doznałam jednak podczas tego pobytu. Po korytarzu spacerowała młoda dziewczyna. Nie wiem dokładnie, ile mogła mieć lat, ale nie więcej jak 22. W ręku trzymała kijek, a obok niej pod ramię szła jakaś inna pacjentka. Dziewczyna nie widziała. Z tego, co się dowiedziałam od pozostałych osób, wzrok straciła na skutek źle prowadzonej cukrzycy. Od razu zastanowiłam się, kiedy ja ostatnio badałam sobie dno oka. I choć kontrolę okulista zalecił mi przynajmniej raz na rok, tak ja nie mogłam sobie przypomnieć, kiedy go ostatnio odwiedziłam. W tej kwestii na pewno obiecałam sobie poprawę. Na szczęście na oddziale zrobili mi cały zestaw badań oraz przeprowadzali drobne szkolenia. Nie zmieniało to faktu, że szpitalna nuda musiała mnie prędzej czy później dopaść. Rzecz jasna, dopadła prędzej. Została jednak przerwana czymś niezwykłym. Na jutro szykujemy dla was małą niespodziankę. Usłyszeliśmy podczas jednego z obchodów. Co powiecie na jedzenie z KFC i wypasionego podwójnego burgera? Chwila, czy ja dobrze usłyszałam? KFC? No nie róbcie takich min, jakbyście ducha zobaczyli, zaśmiał się lekarz. Zamiast ducha zobaczycie na talerzach bułkę, a w niej kurczaka w chrupiącej panierce. Co wy na to? No to zapowiada się niezła wyżerka, rzucił od razu Mateusz, jeden z uczestników tygodnia pompowego. A jaki jest tego cel, doktorze? Chyba nie chcecie przekupić nas, byśmy zostali tutaj dłużej niż tydzień. Sądzę, że nasza glikemia nie będzie rewelacyjna po takim fast foodzie. Uśmiechnął się zadziornie, a inni najwyraźniej go w tym poparli. Ja nadal byłam lekko zszokowana. I to właśnie chcemy wspólnie z wami sprawdzić, panie Mateuszu, odpowiedział, nie kryjąc ekscytacji tym sprawdzianem. I powiem więcej, ta uczta potrwa całe 3 dni. Codziennie będziecie dostawać takiego grandera i będziemy patrzeć, jak zachowują się wasze glikemie. Teraz to już nie tylko ja zrobiłam wielkie oczy, choć mnie od razu przestraszyła dodatkowa myśl przez głowę. O, jak dobrze, że moje zaburzenia odżywiania są obecnie w trochę lepszej kondycji. Takiej bomby kalorycznej to ja już dawno nie jadłam, nie mówiąc o wyzwaniu cukrzycowym. Ciekawe, jak się sprawdzi w tym pompa. No ale żeby aż przez 3 dni, zatem zapowiada się niezła uczta. Tak jak kadra lekarska obiecała, też tak zrobiła. Na drugi dzień, w samo południe, przed moim nosem wylądował obfity w kalorie burger. Odwinęłam papier i zaczęłam rozkoszować się tym dawno zapomnianym smakiem. Ten słodko-ostry sos barbecue, pomidorek w majonezie, ta delikatna czerwona cebulka i topiony ser. Mniam! I to jeszcze za darmożkę. Pomyśleć, ile razy na oddziale widziałam pochowane w szafkach niezalecane jedzenie cukrzycowe. Ciasteczka, wafelki. A teraz proszę, na legalu, za friko, zajadam sobie w fast fooda. Szok i niedowierzanie, radość i wolność i 5 minut rozkoszy. Pyszne! I co dalej mamy robić? Insulina poszła. Teraz będziemy zapisywać co godzinę wasze wyniki. I tak do 20:00, poinformował lekarz. Zapraszamy zatem, abyście co godzinę meldowali się w dyżurce. I pamiętajcie, proszę, że kompletnie nie wolno wam w międzyczasie dojadać. Doktorze, serio? Zdziwił się Karol, kolejny uczestnik. Może chociaż jakaś mała paróweczka? Kompletnie nic, panie Karolu, odpowiedział zdecydowanym tonem, jakby od tego miało zależeć nasze życie. To bardzo ważne. Będziemy obserwować zmienność waszej glikemii. Wszystko powoli wytłumaczymy, spokojnie. Także jak macie pochowane jakieś kabanosy, to proszę je oddać rodzinie. I jeszcze coś, dorzucił na odchodne. W miarę możliwości nie spacerujcie po korytarzach. Zalecamy odpoczynek, bo wiecie przecież dobrze, że wysiłek może spowodować spadek. Zależałoby nam na możliwie miarodajnych wynikach. Do dużej liczby pomiarów glikemii byłam przyzwyczajona, ale przed nami czekało ich przynajmniej 8 na przestrzeni 8 godzin. Całe szczęście mogliśmy wykonywać je swoim nakuwaczem. Pamiętam, jak jeszcze na oddziale dziecięcym robili pomiar szpitalnymi igłami. Ból opuszka palca był okropny. No ale ta łóżkowa wegetacja? No nic, zatem coś za coś. Chwila przyjemności z jedzenia, by później do wieczora przechodzić testy. Przynajmniej jakoś dzięki tym pomiarom glikemii ten czas zleci. Mężczyźni już po 5 godzinach wyglądali na poddenerwowanych. Dopadł ich głód. I nie był to głód wynikający z hipoglikemii, a po prostu zwykły ludzki głód. Ja przodowałam tutaj zdecydowanie nad kolegami. Dla mnie burczenie w brzuchu nie stanowiło żadnego problemu. Znałam je i potrafiłam bardzo dobrze nad tym zapanować. Nie powiem jednak, bo o godzinie 18 i mnie dopadło łaknienie. O 20 nasza, jak to nazywaliśmy, tortura głodzenia dobiegła końca i mogliśmy zjeść szpitalną kolację. Choć skromna, jak zresztą zawsze, dziś smakowała wyjątkowo dobrze. Na drugi dzień obrałam inną taktykę jedzenia burgera. Postanowiłam dłużej się w nim rozkoszować. Moje ostatnio wygospodarowane 5 minut na jedzenie przedłużyłam do 10. W 3 dniu doszłam nawet do 15 minut. Tylko rozwścieczacie nasze żołądki, dobiegały wkurzone głosy. Taka mała bułeczka na takich wielkich chłopów, chociażbyście porcję frytek dorzucili. Daj palec, a utną ci całą rękę. Ale rzeczywiście, ta porcja nie była duża na tak rosłych mężczyzn. A jak tak leżysz przez kolejne 8 godzin na oddziale, snujesz się z nudu z kąta w kąt i twoje kiszki zaczynają grać marsza, to faktycznie można było być rozdrażnionym. Może i w pierwszym dniu każdy jakoś cieszył się na te testy. W kolejnych dniach było jednak słychać irytację. To bez sensu, dajcie jakiś normalny obiad i podwieczorek, ja odpadam z tego testu. Szczęściarze ci, którym glikemia spadła i mogli chociaż coś dopić słodkiego, choćby na zmianę smaku. Zawsze to jakiś zaszczyk energii. Także i ja znalazłam się w tym gronie, bo odnotowywałam spadki cukru. W trzecim dniu miałam już zalecane inaczej podać insulinę i wybroniłam się przed hipoglikemią. Tamto doświadczenie było jednak dla mnie bardzo ciekawe zarówno pod względem cukrzycowym, jak i po prostu ludzkiego zachowania, choć czasem przypominało ono zwierzęce instynkty. W czwartek w jednej z sal zrobiło się małe zamieszanie. Ja spacerowałam akurat po korytarzu, więc ciekawość zmusiła i mnie, aby zajrzeć do środka. Na łóżku siedział jeden z młodych pacjentów. Nad nim stała trójka lekarzy, a także postawny mężczyzna. Zakładam, że był to przedstawiciel handlowy jednej z pomp insulinowych, bo mocno się udzielał i coś tłumaczył. Takich gapiów jak ja znalazło się już kilkanaście, także z trudem coś dojrzałam. Dzięki mojemu małemu i szczupłemu ciału znalazłam jednak lukę, aby się wcisnąć i zrozumieć, o co to całe zamieszanie. Chłopakowi nakleili jakiś dodatkowy plaster na brzuchu. Obok niego miał drugi plaster, podobny do mojego. Wychodził z niego wężyk, także wiedziałam, że jest to dobrze mi znane wkłucie, aby szła tam insulina. Zastanawiał mnie ten pierwszy plaster i mała górka, jaka pod nim była. O ile wkłucie było cienkie na kilka milimetrów, tak tam znajdowało się jakieś dużo większe urządzenie wielkości połowy piłeczki pingpongowej. A co to za urządzenie? Zapytałam jednego z gapiów, bo lekarze i handlowca nie szło dosłyszeć w tym całym gwarze. To jest ponoć urządzenie, które mierzy ci cały czas glikemię. Cały czas? Nie kryłam zaskoczenia. Ale gdzie ją można odczytać? Ponoć wysyła sygnały do pompy i na niej odczytujesz wynik. Ale jak to tak? Nadal nie pojmowałam. Cały czas widzisz, jaki masz cukier? Też właśnie, to jest ten bajer, koleżanko. Nie tylko ja przecierałam oczy ze zdumienia. I nie wiem, czy z powodu tego, co usłyszałam, czy z powodu tego chłopaka, który wyglądał jak jakiś robot. Pompa insulinowa przypięta do paska, a do tego na brzuchu milion plastrów. Czemu nie słyszałam o takim cudeńku? Może już był ten system na rynku, a tylko ja dopiero teraz się o nim dowiaduję. Rzadko śledziłam technologiczne nowinki cukrzycowe. Wcześniej nie było dostępu do informacji, ale przecież później za pomocą internetu można było wiele rzeczy doczytać. Zrobiłam się zła na samą siebie, że tak zaniedbałam zaangażowanie w życie cukrzycowe. Żyłam leczona w swoim świecie sprawdzonych metod i w małym stopniu otwarta na jakiekolwiek zmiany. Złość na siebie przeszła od razu, gdy dowiedziałam się o cenie utrzymania takiego urządzenia. Była totalnie poza moim zasięgiem finansowym. Przeciętnego Polaka kosztowałaby to pewnie 1/2 lub 1/3 wynagrodzenia. Już sam zakup pompy insulinowej powodował spore wyrzuty, że naruszyłam budżet rodziców. Odkładali ponad rok z emerytur, by mi ją kupić. Ogarnęła mnie znowu wściekłość. Jakie to przykre i niesprawiedliwe. Przecież ja sobie w życiu tego nie kupię. Nawet nie mam pracy, a dopiero co zaczęłam magisterkę. Są już w Polsce tak dobre metody leczenia, a ja nie mogę sobie nawet na nie pozwolić. Ile mogę żebrać po rodzinie, żeby wsparli finansowo? To takie upokarzające. No nic, może kiedyś będzie jakieś dofinansowanie na tego typu sprzęty? Teraz, szanowna pani, nie dla psa kiełbasa. Widok chłopaka ze stałym monitoringiem glikemii dał mi jednak dużą nadzieję, że może i ja kiedyś doczekam się takich czasów, że nie będę musiała 6 czy 7 razy dziennie kłuć się i mierzyć cukru. Od razu rozmarzyłam się jeszcze głębiej. Pal licho częstotliwość tych pomiarów. Do nich już zdążyłam trochę przywyknąć. Trochę, bo nie zawsze przecież. Ale zwłaszcza te gówniane, nieprzespane nocki. Jak wspaniale byłoby wcześniej wiedzieć, czy nie będę mieć hipoglikemii czy hiperglikemii. Mogłabym bezstresowo wyjść na dwór, na rower i nie bać się, że po 15 minutach jazdy będę mieć hipoglikemię. Jaki to byłby spokój dla mojej głowy. Poza tym w końcu zapanowałabym nad glikemią po zjedzeniu mojego ulubionego drożdżowego ciasta. Jejku. A głupie przeziębienie i te wariujące cukry ponad 300? Och. Swoją drogą ząb też mnie ostatnio coś pobolewa, to może od tego te beznadziejne wyniki. Nie wiem, bo przecież nie mierzę cukru co godzinę, jak tutaj w szpitalu. Do łóżka położyła się jakoś tak bardziej optymistycznie, patrząc w przyszłość. Odeszło chwilowe zdenerwowanie na polskie wsparcie medyczne. I nawet nie przeszkadzało mi, że mogę stać się takim robotem z przypiętymi do ciała aparaturami. Pogrążona w marzeniach zasnęłam. Tuż przed 6 nad ranem obudziła mnie sprzątaczka myjąca na sali podłogę. W tej kwestii mało zmieniło się od momentu mojego zachorowania. Za to spora rewolucja była w leczeniu mojej cukrzycy. Może nie śledziłam postępów technologii, ale i tak pocieszało mnie, że chociaż 2 lata temu, po zaleceniach od diabetologa, zdecydowałam się przejść na metodę intensywnej insulinoterapii, czyli wielokrotnych wstrzyknięć insuliny za pomocą penów. Dzięki niej mogłam sobie samodzielnie dostosowywać ilość insuliny do jedzenia, aktualnej glikemii i wysiłku fizycznego. Nie musiałam trzymać się już sztywnych dawek tego hormonu. Miałam przez to lepszą kontrolę nad cukrzycą. Kosztowało mnie to jednak wiele trudu, by posiłek odpowiednio przeliczyć i podać dawkę insuliny. Gdy przeszacowałam jednostki i podałam sobie jej za dużo lub kiedy nie dojadłam czy źle zaplanowałam wysiłek fizyczny, miałam niski cukier. Robiąc odwrotnie, cukier szybował czasem w górę. Przeprowadzałam więc ciągłe eksperymenty na sobie samej. Czy, kiedy, jak i ile wstrzyknąć sobie insuliny. Początkowo z dużą ilością zastrzyków, a później z pomocą pompy insulinowej. Samo przejście na pompę miało dla mnie wiele plusów, ale też i minusów. Zanim się na nią zdecydowałam, musiałam zrobić bilans zysków i strat. Z jednej strony cieszyłam się, że zawsze mogę mieć insulinę pod ręką i wystarczy, że tylko wpiszę odpowiednio przeliczony posiłek i powinno być dobrze. W końcu dużo dało się wyczytać z etykietki na produkcie. W teorii już po sprawie. Cukier w normie. Nic bardziej mylnego. Niestety wiele było zmiennych. Wysiłek fizyczny, choroba, hormony, stres, nawodnienie organizmu to tylko niektóre z elementów tej całej układanki, które miały wpływ na glikemię. Kiedy cukier był za wysoki, to miałam komfort zrobienia korekty bez wykonywania dodatkowego zastrzyku. Wkurzało mnie jednak niesamowicie, że jestem uwiązana do jakiegoś kabla, a urządzenie poza prysznicem mam 24 godziny na dobę przy sobie. Na pewno sporym wyzwaniem było dla mnie ustawienie odpowiedniego wlewu podstawowego, przypominającego podaż insuliny u zdrowego człowieka. I tu pompa miała przewagę nad terapią za pomocą penów. Tę dawkę mogłam ustawić bardzo dokładnie i w każdej godzinie inną ilość. Z czasem technologia poszła tak do przodu, że precyzja sięgała 1/1000 jednostki. Dla małych dzieci, gdzie zapotrzebowanie na insulinę jest przeważnie malutkie, jest to zbawienne. Poza tym nie musiałam już mieć 2 rodzajów insulin i wykonywać zastrzyków rano, wieczorem i do każdego posiłku. Pompa w mini dawkach przez cały czas podawała mi insulinę, a ja potrzebowałam je odpowiednio dobrać. A to z kolei nie było takie proste. Najgorzej było z nockami, gdzie co kilka godzin musiałam się budzić, aby ustalić i odpowiednio dopasować zapotrzebowanie na insulinę. Dobranie prawidłowego wlewu podstawowego stało się dla mnie katorgą. Przeprowadzałam mnóstwo testów, budząc się w nocy i czasem na śpiku kułam co godzinę palce. Niekiedy czułam się jak karmiąca matka, która musi wstać do dziecka. Wszystko po to, by cukier był również i w godzinach nocnych i nad ranem w normie, a moje dziecko, cukrzyca, nie narzekało. Analizując te wszystkie wady i zalety pompy insulinowej, ostatecznie pogodziłam się z faktem zarówno dostania po kieszeni, jak i z faktem noszenia ekstra urządzenia przy sobie. Niewątpliwie przykuwało ono uwagę otoczenia. Jak na co dzień chowałam je po kieszeniach i stanikach, by tylko nikt tej pompy nie zauważył, tak już w niektórych sytuacjach było to po prostu niemożliwe. Szczególnie wtedy, gdy spacerowałam w stroju kąpielowym po plaży. Początkowo miałam ochotę krzyczeć na tych ciekawskich gapiów. Co się tak gapisz? By za chwilę dumnie brodzić w wodzie, myśląc sobie, że jestem o 1000 zł droższa. Moje wyniki na pompie polepszyły się, ale znowu zależały one w dużej mierze od tego, co wkładałam na talerz. A z tym chwilowo radziłam sobie nawet całkiem nieźle. Jadłam regularnie, niedużo, ale zdecydowanie nie były to porcje niejadka. Po części ta nowa metoda leczenia cukrzycy trochę mnie zmobilizowała, aby zadbać o tę strefę życia. Choć psychicznie nadal miałam problemy z jedzeniem i akceptacją swojego wyglądu, to z zewnątrz wyglądałam na całkiem normalną kobietę. To jednak w żadnym stopniu nie oznaczało, że byłam zdrowa. Zaburzenia natury psychicznej siedziały we mnie głęboko i tylko czekały, aż w końcu będą mogły wkroczyć do akcji. Tym razem z dużo większym przytupem niż do tej pory.